I teraz w akademickim Radiu Luz razem z nami w studiu są Teo Łagowski i Agu Biegun z Kultury Równości w rozmowie na temat zbliżającego się już Dnia Widoczności Osób Transpłciowych. Dnia bardzo ważnego i stąd nasi cudowni goście, witajcie.
Dzień dobry.
Cześć.
Miło powitać.
I tak na sam początek tej rozmowy wydaje mi się ważne zaznaczenie tego, czym jest sama transpłciowość dla osób, które po prostu mogą nie wiedzieć albo mogą być nie do końca zapoznane z tym zagadnieniem, z tym pojęciem.
To chyba warto zacząć od tego, że żeby tak nie zaczynać od samej transpłciowości, to od uświadomienia, że wszyscy i wszystkie osoby na świecie mają jakiś stosunek do płci, a przynajmniej do tej płci, która została im nadana przy urodzeniu. No i wszystkim osobom została nadana jakaś płeć przy urodzeniu. Czyli osoby, które odbierały poród, popatrzyły na zewnętrzne cechy płciowe i stwierdziły, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. No i tak potem poszło w dokumentach. Co mogło być troszeczkę trudniejsze w przypadku osób interpłciowych, no ale jakby dzisiaj mówimy o transpłciowości. Jakby to przyporządkowanie tej płci oznaczonej przy urodzeniu dotyczy nas wszystkich, nie? Tylko najwięcej mówimy o tym w przypadku osób transpłciowych, które odczuwają niezgodność pomiędzy tym, jaka płeć została im nadana przy urodzeniu, a tym, jak płeć odczuwają swoją własną i tożsamość płciową.
A kto w takim razie wpada pod parasol transpłciowości?
Pod parasol transpłciowości wpadają osoby transpłciowe binarne, czyli trans kobiety, trans mężczyźni oraz osoby niebinarne. Niebinarność też jest pojęciem parasolowym i pod to podchodzi też dużo pojęć odnośnie tożsamości właśnie niebinarnych, jak gender fluid, osoby apłciowe, osoby na przykład demi girl oraz demi boy, to jest jakby też pojęcie gdzieś tam płynności, więc tutaj na to są jakieś takie konkretne rzeczy, na które to się dzieli i można o tym też rozszerzać na całe spektrum. Bo jednak to jest istotne, że w tym przypadku musimy pamiętać, że płeć jest spektrum.
No i 31 marca, czyli Dzień Widoczności Osób Transpłciowych, jest właśnie dla tych wszystkich osób, dla trans kobiet, mężczyzn, osób niebinarnych i wszystkich osób, które zaliczają się po prostu pod te pojęcia. Tylko jakby skąd się wziął ten dzień, może tak warto też zapytać, czym on jest i skoro już przy nim jesteśmy, niektórzy mogą się zastanowić, po co on nam jest.
No to jest jedno z wielu świąt, dni, które są o widoczności, tak? Czyli być może, znaczy jakby dla osób, które są w większości, tak? I w tym, co jest uznawane za takie zwyczajne i domyślne, może być dziwne, że osoby, które są w mniejszości, potrzebują takiego specjalnego dnia widoczności. No a dla nas to nie jest dziwne wcale. Dlatego, że bardzo dużo na temat bycia osobą z mniejszości, czy to osobą LGBTQIA+, z którejkolwiek literki, czy osobą transpłciową, binarną, niebinarną, jest o tym, że dla systemu, w którym żyjemy, dla społeczeństwa, dla osób dookoła, jesteśmy niewidoczni, niewidoczne. Czyli niewidoczne są nasze potrzeby, niewidoczne jest to, czego, jak chcemy żyć, niewidoczne bywa to, że potrzebujemy konkretnych interwencji medycznych, to, że potrzebujemy rozwiązań prawnych, które zostały skrojone wyłącznie pod tą większościową grupę. Więc Dzień Widoczności jest po to, żeby się pokazać, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale też żeby opowiadać siebie trochę przez to, że istniejemy, że to jest fajne. A nie tylko przez to, że upamiętniamy, bo bardzo ważne jest upamiętnianie bardzo smutnych dat na przykład, ale też bardzo ważne są takie dni i takie święta, które są po prostu o nas, jak my teraz jesteśmy, nie? I nie tylko właśnie o traumie, którą przeżywamy, bądź o traumie, którą warto historycznie pamiętać, dotyczącej innych osób transpłciowych, ale też o tym, że jesteśmy tu, będziemy. Jesteśmy fajni i fajne, ale też myślę sobie o tym, że powiedziałeś, że to jest bardzo ważny dzień dla osób ze społeczności, a mi się wydaje też, że to jest bardzo ważny dzień dla osób w ogóle, dla społeczeństwa. Dlatego, że ja uważam i myślę, że w ogóle uważamy w aktywizmie, że zauważenie osób z mniejszości jest bardzo ważne również dla całego społeczeństwa, dlatego, że całemu społeczeństwu wypychanie ludzi na margines nie robi dobrze. ponieważ to też jest odczuwalne jako rzeczy naprawdę niefajne dla osób normatywnych, nie? Więc to jest ta okazja, żeby już, aha, coś się dzieje, coś wiem, ale nie wiem niczego i chciałabym się dowiedzieć więcej. Wtedy się dzieją rzeczy, wtedy jest okazja do mówienia, wtedy też może być ten pierwszy kontakt.
Ty to tak to ładnie powiedziałeś, że Dzień Widoczności Osób Transpłciowych nie jest tylko dla osób ze społeczności, ale jest też dla społeczeństwa, żeby po prostu uświadomić mu to, pokazać. I to wydaje się być o tyle istotniejsze, zwłaszcza teraz, bo no, realia osób transpłciowych w Polsce są różne i jako osoby właśnie z kultury równości, które podejrzewam, mierzycie się z tym jakoś na co dzień i słyszycie najwięcej historii na ten temat. Co możecie powiedzieć w tej kwestii?
O realiach. Realia nie są zbyt dobre. Znaczy, no, jeżeli chodzi o Polskę, to to, co ja tutaj widzę w bardzo dużej mierze, to jest kwestia tego, że brakuje nam pewnych bardzo konkretnych rozwiązań prawnych i jakichś ustaw, które definiowałyby to, jak ma przebiegać proces tranzycyjny. Bo w tym momencie, jako że to nie jest bardzo wspólne, to każdy lekarz może zrobić to, co w danym momencie uzna za słuszne, bo żeby przejść tranzycję medyczną w Polsce, to trzeba mieć zrobionych szereg badań i wizyt u lekarzy, zaczynając od seksuologa, badań psychologicznych, psychiatrycznych, badania endokrynologiczne. No i czy są lekarze, którzy i lekarki, osoby lekarskie, które robią to bardzo szybko i bo jakby wiedzą, że to jest kwestia, która ratuje życia, jakby szybki dostęp do diagnozy i potem do hormonów i do tego, żeby dalej przeprowadzać ten proces i móc robić tranzycję prawną, jeżeli chodzi o zmianę dokumentów i żeby ta korekta była dokonana. No są, jakby tego nie zaprzeczam, ale są też jakby osoby, które bardzo przedłużają cały ten proces i jakby sztucznie wydłużają. W sumie jakby tylko dla własnego nie wiem czego. Możliwe, że poczucia wyższości.
No właśnie. Zwłaszcza,
możliwe, że tego, że to są jakieś uprzedzenia.
Zresztą warto tutaj też dodać, że no same hormony, to żeby one zadziałały i rzeczywiście zaczęły przynosić jakieś efekty, to też swoje zajmuje po prostu. I to też jest proces, bardzo długi proces.
Tak, dokładnie. To jest jakby, to jest też zależne bardzo od osoby, no ale to jednak to nie jest tak, że dostajesz hormony i jest...
To nie jest zmiana.
Tylko to się jednak ciągnie. A tutaj ja nie rozumiem takiego przedłużania dostępu do hormonów, bo to nie jest coś, co działa po prostu momentalnie i od razu, a jednak bardzo wpływa na dobrostan psychiczny i fizyczny osób transpłciowych.
Ta warstwa prawna właśnie jeszcze do tego dochodzi, która też jest sama w sobie skomplikowana. No ja swego czasu próbowałam też ją po prostu ogarniać dla siebie i też zderzałam się z bardzo mocną ścianą i jednym z najcięższych wymogów, jakimi się może trafić, czyli pozwanie swoich rodziców w celu zmiany danych.
Tak, dokładnie. To jest to, że to nie może się odbywać na jakiejś drodze nawet notarialnej i że to nie jest tylko kwestia wypełnienia jednego papierka, tylko trzeba iść do sądu i sądzić się z własnymi rodzicami i ich pozywać, że oni popełnili błąd, wpisując w papiery taką jakby płeć nadaną przy urodzeniu, chociaż tak naprawdę ocenia to lekarz, który jakby przyjmuje poród. No, jest to kuriozalna sytuacja. I samo to, że jeżeli jednego rodzica nie ma, to sąd może zażądać jakby osoby, która będzie reprezentowała tego rodzica. No i jest to osoba przydzielana z urzędu. Nie ma żadnej gwarancji, że to nie będzie jakaś osoba transfobiczna, queerfobiczna, która będzie tylko utrudniać ten proces i będzie on jeszcze bardziej wydłużony, bo to...
Nie ma żadnej gwarancji też, że rodzic jeden nie będzie, albo rodzice obydwoje nie będą transfobiczni, queerfobiczni, no bo jakby wtedy mają moc przeciągania procesu w nieskończoność.
Właśnie chciałam to zaznaczyć. To nie jest po prostu coś, na co można liczyć, kiedy się coś takiego robi. No... Sama coś o tym wiem, ale to, co też mnie najbardziej interesuje, to jak sytuacja w Polsce w kontekście osób transpłciowych ma się do tej na przykład w Europie czy na świecie?
Mamy uregulowania prawne. Znaczy ja nie będę teraz, bo jakby nie mam pod ręką takiej wiedzy, nie? Od razu powiem, żeby mówić, w których krajach, chyba że ty, Agu, masz, jest w tej chwili najlepsze uregulowania prawne, jeżeli chodzi o tranzycję.
Jakiejś bardzo szczegółowej nie mam, no ale to... Oczywiście, że zdarzają się też kraje, w których sytuacja wygląda podobnie jak w Polsce, ale no, mamy na przykład w Niemczech jest możliwość też dużo szybszego zmiany markera płci w dokumentach. No i są też kraje, które w ogóle mają przewidziany marker płci, który jest markerem X dla osób niebinarnych. Bądź osób, jest też dla osób interpłciowych. I jakby z tego też to się wywodzi, że w ogóle zaczęto wprowadzać rozpoznanie nie tylko wpisania płci tam żeńskiej i męskiej w dokumentach, że jakby istnieją też takie zasoby, że można to zrobić w tym kontekście. Więc no, nie wszędzie jest tak źle.
No to jest też tak, że jakby to, co dzieje się w Polsce i to, co dzieje się w wielu krajach, odbiega od wiedzy, którą mamy uwspólnioną w środowisku medycznym na temat dobrostanu osób transpłciowych. Jakby są zalecenia konkretne, które podał m.in. niezależny ekspert ONZ do spraw orientacji i seksualnej tożsamości płciowej już w 2018 roku. I tam było opisane, w jaki sposób powinny wyglądać prawa dotyczące osób transpłciowych. I to akurat mam pod ręką i lubię o tym mówić, więc powiem, że to powinien być proces oparty na samoidentyfikacji, a nie na udowadnianiu ci, że najprawdopodobniej bardzo się mylisz albo masz inne zaburzenie, bo jakby w ten sposób często wygląda opiniowanie w Polsce, tak jak mówiłeś, Agu, oparte na uprzedzeniach. Powinien być prosty pod względem wymogów administracyjnych. No to w Polsce mamy proces sądowy zamiast procedury administracyjnej i powinien być niepowiązany z przemocowymi żadnymi wymagami, uwzględniający uznający tożsamości niebinarne i zapewniający dostęp także osobom nieletnim. I tak powinno być i to wiemy, że tak powinno być, no i tak się nie dzieje.
Co możemy zrobić, aby tworzyć przyjazne środowisko dla osób transpłciowych? Jakie mogą być ułatwienia albo zachowania?
No, ja przede wszystkim myślę, że to jest pytanie, które dobrze nam się spina w ogóle z tym, o czym jest audycja, czyli o Dniu Widoczności. Bo taką rzeczą bardzo podstawową, myślę, i dość prostą do zrealizowania poza umocowaniami prawnymi jest po prostu widoczność. Jest jakby uznanie widoczności osób transpłciowych, tych binarnych i niebinarnych. I no i przy tym wszystkim też idąca za tą widocznością duża edukacja społeczeństwa. Jakby edukacja seksualna, już zaczynając od szkół, jakby edukacja w ogóle na temat tego, na temat całej społeczności LGBTQIA, ale też w ogóle samych procesów na przykład tranzycyjnych w Polsce. Pomocą, tutaj też trochę zahaczając o nasze działania, które robimy w Kulturze Równości, może być pomoc psychologiczna, którą prowadzimy. Pomoc prawna odnośnie tego, o czym już mówiliśmy troszkę wcześniej, czyli w Polsce jednak ten proces prawnej tranzycji, która dzieje się w sądach i która prowadzi do jakby dokumentów z właściwymi danymi, jest bardzo utrudniony i jest po prostu ciężki. Raz, że obciążający psychicznie, no, dlatego też pomoc psychologiczna, no ale jest skomplikowany prawnie, więc tutaj oferujemy też osobom pomoc prawną w tranzycji i taką medyczną odnośnie dostępu do lekarzy.
Ja też jeszcze myślę sobie, że to jest też takie pytanie, na które warto odpowiedzieć z pozycji tego, jak być dobrą osobą sojuszniczą dla osób transpłciowych. I to zawsze jest o edukacji, tak jak ty mówisz, Agu. I to jest też o działaniach, czyli reagowaniu na przejawy dyskryminacji, jeżeli słyszymy, że coś się złego dzieje wobec osoby transpłciowej, zarówno jeżeli chodzi o zgłoszenie tego gdzieś, jak i zaopiekowanie bezpośrednio tej osoby, nawet jeżeli nie potrafimy się skonfrontować z osobami, które są otwarcie dyskryminujące, zawsze możemy się do niej zwrócić, bądź starać się ochronić i żeby się czuła lepiej. I to jest też o takiej jakby szeroko pojętej otwartości, zarówno na to, że osoby no, cis-płciowe, jak mówimy, no, osoby nietranspłciowe, czyli te, które się utożsamiają ze swoją płcią, mają pewien przywilej, więc rozpoznanie tego przywileju i zastanawianie się nad tym i zaakceptowanie tego, że niektórych rzeczy muszę się nauczyć, żeby zrobić ten świat trochę lepszy, używanie języka inkluzywnego, chociaż może się wydawać taki obcy, zastanawianie się, dlaczego mi jest tak obco, a nie przekreślanie tego, jeżeli czuję dyskomfort, no to są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne.
To, co od siebie ja też wydaje mi się mogę dodać, to po prostu, że no, jesteśmy ludźmi, tak? Po prostu zwykłymi osobami, takimi jak każdy inny, po prostu w innych sytuacjach, a niż osoby właśnie cis i wydaje mi się, że najlepiej jest to mieć w głowie, jak się spotyka z jakąś osobą transpłciową i nie zachowywać się po prostu jakoś, jakby to było nie wiadomo co, jakoś tego wyolbrzymiać, przynajmniej tak z mojej strony. Mówiliście o kulturze równości, tak jeszcze chcę was dopytać, jakie macie plany jako kultura równości, no bo już wiosna, za niedługo będzie czerwiec, więc wiadomo, że pewnie coś tam tworzycie.
Jak najbardziej tworzymy. Na marsz już możemy zaprosić, data jest znana, 8 czerwca. Będziemy 8 czerwca przemarszujemy kolejny raz przez Wrocław, ale też jak co roku zaczynamy Festiwal Równych Praw w Ropride, Wrocławski Festiwal Dumy. Zaczynamy go 17 maja w Światowy Dzień Walki z homofobią, bifobią i transfobią. I będzie to cykl wydarzeń kulturalnych o społeczności LGBTQIA dla społeczności. Będzie tam też, odnośnie naszego dzisiejszego tematu, na pewno mamy przewidziany panel na temat tego, czy można być szczęśliwą osobą niebinarną w Polsce, który będzie realizowany razem z niebinarność.pl, więc zapraszamy już w tym momencie na to, co będzie się działo przy Festiwalu Dumy.
Dziękujemy bardzo. Teo Łagowski, Jakub Biegun z Kultury Równości, którzy rozmawiali z nami o Dniu Widoczności Osób Transpłciowych. Dzięki za przyjście.
Dzięki bardzo za zaproszenie.
Dzięki.